każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie.
Daniel Sawicki, witam Państwa w programie Samorządne Lubuskie. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać z samorządowcami o Polskim Ładzie, czyli o tej puli pieniędzy, która spłynęła do lubuskich samorządów, do gmin, do powiatów i będziemy gościć włodarzy poszczególnych gmin. Jako pierwszego witam na antenie pana Bartłomieja Bartczaka, burmistrza Gubina. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Panie burmistrzu, kolejne rozdanie Polskiego Ładu. Te pieniądze trafiły również oczywiście do samorządu miasta Gubina. Proszę powiedzieć, ile tych pieniążków udało się Państwu uzyskać, no i co będzie robione tym razem?
No, tym razem to absolutnie rekordowa kwota. Pomijając miasta wojewódzkie, to jedna z największych, jeżeli nie największa dotacja. Mówię tu o kwocie 15,5 miliona złotych. To jest blisko 20% naszego rocznego budżetu. No i robiony będzie stadion lekkoatletyczny w Gubinie.
Bardzo duża kwota rzeczywiście, 15,5 miliona złotych. To są te pieniądze, które zapewnią modernizację obiektu?
Tak, to jest absolutnie, mówię, rekordowa kwota nawet w historii naszego miasta. Tutaj warto pochwalić sam program, bo on jest to naprawdę świetnie uszyty dla samorządów. Mały wkład własny w wysokości 5 lub 10% co niekiedy. Także moim zdaniem to jest absolutnie najlepszy program, jaki był kiedykolwiek dedykowany dla samorządów.
No takie ciepłe słowa rzeczywiście pod adresem tych, którzy te pieniądze przydzielają samorządom, bo to odbywa się w ten sposób, że państwo sami wnioskują, prawda, o te najważniejsze potrzeby, które są w samorządzie u państwa. Tak to chyba wygląda.
Tak, sami wnioskujemy. Ja tutaj teraz może powiem w imieniu takich mniejszych gmin, bo naprawdę rozmawiałem z wieloma wójtami, burmistrzami mniejszych miejscowości i proszę sobie wyobrazić, jeżeli taki wójt dostaje te, nie wiem, 7, 8 milionów, 10 milionów złotych, to jest często blisko 40 albo 50% jego budżetu. Te korki i szampana strzelają takiego wójta w ten dzień, kiedy on się o tym dowiedział, bo to są największe pieniądze, jakie oni kiedykolwiek w życiu dostali i stosunkowo proste do wydania pieniędzy, bo wcześniej pamiętajmy, no było tak, że pieniądze unijne były dosyć trudne do jakby przeprowadzenia dla mniejszych gmin. Trzeba było najpierw wydać, nie wiem, 100-200 tysięcy na dokumentację. Jeżeli taki wójt ma do dyspozycji 1 000 000 złotych rocznie na wszelkiego rodzaju inwestycje i ma ślepo wydać, nie wiem, 100 tysięcy czy 200 na dokumentację jakiejś świetlicy wiejskiej, to on się 5 razy zastanowi, czy wydawać, czy lepiej zrobić kawałek chodnika lub drogi, gdzie już to będzie namacalne. A tutaj tak naprawdę zgłaszamy pewien pomysł, dajemy sobie czas do realizacji, powiedzmy 12 lub 24 miesiące, no i potem jest realizacja tego projektu, także naprawdę...
Procedura uproszczona, można powiedzieć, tak?
Absolutnie tak, tak. Mówię, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Zawsze to było gdzieś tam obarczone jakimś takim dłuższym przygotowaniem, tak jak wspomniałem, trzeba było mieć już często pozwolenie na budowę, a to się to było dodatkowym jakby komplikacją całego problemu, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, że wielu jest teraz w podobnej kondycji jak my, czy jak miasto Gubin. Oczywiście gratuluję rządzącym, którzy ten program uszyli, no ale też gratuluję kolegom samorządowcom, którzy dzielnie aplikują o te środki.
Dla województwa lubuskiego w łącznej puli przypadło ponad 940 milionów złotych. To rzeczywiście potężna kwota. Panie burmistrzu, a proszę powiedzieć, kiedy ten obiekt był ostatnio remontowany? Jakiś gruntowny remont przechodził. Pamięta pan?
Zrobiliśmy takie dopasowanie tego obiektu aktualnie do awansu naszej Kariny Gubin do trzeciej ligi. Tu wydaliśmy powiedzmy kilkaset tysięcy złotych, żeby można było w ogóle rozgrywać tam mecze.
O licencję pewnie tam chodziło, prawda,
tak,
żeby uzyskać.
Tak, tak. Ale ja mówiłem inwestorom, czy sponsorom, czy kibicom, mówię, nie wydawajmy za dużo. Za chwilę będzie robiony cały stadion. Tam się ludzie uśmiechali, myśleli, że ja żartuję. Ja naprawdę nie żartowałem. Ja wierzyłem w to, że nasza ciężka praca zostanie w Warszawie doceniona. No i faktycznie tak się stało. No a taki gruntowny remont to chyba jeszcze przed olimpiadą w Berlinie, to w latach 30., ale to jeszcze Gubino nie było na mapie.
90 lat wstecz po prostu. Rzeczywiście. Ale były też głosy sceptyczne. No, mówił pan o tym, że tutaj nie wydawajmy za dużo, bo będą te pieniądze i dostaniemy na stadion. Z drugiej strony mówił pan, że jakieś głosy sceptyczne pojawiały się.
Myślę, że ludzie nie do końca wierzyli, że w stosunkowo niewielkim mieście, patrząc na województwo lubuskie, no nagle możemy dostać 15 milionów. Całość inwestycji oceniam na kwotę między 20 a 30 milionów. Zobaczymy, jakie będą ceny stali, innych artykułów, innych rzeczy potrzebnych do budowy takiego stadionu. Więc no zawsze się nawet coś krytycy, niedowierzący trafiają. Ale ja mówię, trzeba robić swoje, trzeba mieć wiarę w swoje umiejętności i trzeba mieć przede wszystkim wiarę, że to, co się robi, to ma sens.
No i chyba trzeba mieć też wizję, pomysły jakieś, prawda, bo to jest chyba najważniejsze, tę ideę, że państwo też muszą wymyśleć najpierw, te potrzeby u siebie zbadać, które są najważniejsze, i wtedy wnioskować o pieniądze.
Tak, my się kilka lat przygotowywaliśmy do tego momentu, który dziś nastąpił. Trzeba mieć potrzeby, pragnienia i marzenia. Stadion to jest absolutnie marzenie. 3 lata trwa dokumentacja, robienie dokumentacji tego stadionu. Mamy już pozwolenie na budowę, więc jakby my się przygotowaliśmy do tego momentu kilka lat wcześniej. Wiedzieliśmy, że nastąpi nowa perspektywa. Czuliśmy, że będą duże pieniądze, więc przygotowaliśmy nie tylko, powiedzmy, potrzeby i pragnienia, czyli przede wszystkim drogi, szkoły i tak dalej. To jest coś, co każda gmina robi i to, co już my też zrobiliśmy w większej mierze. Natomiast brakowało nam takiej kropki nad i. Mamy piękną halę sportową, mamy wspaniałą siłownię w mieście, mamy basen, nawet 2 baseny, bo drugi jest w Guben. No i brakowało tego stadionu. Już tam czasem było wstyd chodzić, bo to naprawdę przypominał obiekty lat 30. poprzedniego stulecia. No i teraz będziemy mieli piękny, lekkoatletyczny stadion, nie tylko dla piłkarzy, ale również przede wszystkim dla lekkoatletów, dla ćwiczących, dla biegających, dla skaczących w dal i tak dalej, i tak dalej.
Czyli obiekt wielofunkcyjny. Na koniec jeszcze powiedzmy, panie burmistrzu, wie pan już, ile rzeczywiście trzeba będzie dołożyć ze swojego budżetu do tych 15,5 miliona?
Tak naprawdę to przetarg definiuje, ile będziemy musieli dołożyć. My na szczęście, nauczeni poprzednią edycją Polskiego Ładu, wiedzieliśmy, że nie musimy wpisywać pewnych rzeczy tak wprost. Czyli nie wymieniliśmy, co konkretnie będzie robione. Napisaliśmy, że to będzie pierwsza faza i zobaczymy. No na pewno liczymy się z tym, że te kilka milionów trzeba dołożyć. Im więcej dołożymy, tym więcej zrobimy. A potem przyjdzie druga faza i na tą drugą fazę zostawimy sobie szatnie i takie zaplecze właśnie techniczne.
A proszę powiedzieć, bo wiemy, że ten drugi etap Polskiego Ładu to nie ostatni. Będą jeszcze na pewno kolejne. Takie potrzeby już pan zdefiniował u siebie w swoim samorządzie?
Tak, my tutaj pracujemy nad inwestorem, który rokuje na 1000 miejsc pracy, 120 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja podobna jak chociażby w Świebodzinie, czyli mówimy tutaj o logistyce. No i tutaj musimy my ze swojej strony uzbroić specjalną strefę naszą ekonomiczną, nasze tereny przemysłowe. I tu aktualnie trwa projektowanie kilometra drogi oraz 2 rond. Jeżeli to odpalimy w kolejnej edycji Polskiego Ładu, to myślę, że to będzie też taki sygnał, że Gubin stawia w dalszym ciągu jeszcze na gospodarkę. Czyli będziemy mieli piękny obiekt sportowy, ale też kolejne 1000 miejsc pracy dla naszych mieszkańców i quasi obwodnica, którą przybijemy się do bliskości granicy.
Życzę zatem realizacji tych wszystkich wspaniałych planów. Musimy już kończyć. Moim gościem był pan Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Również pozdrawiam, panie burmistrzu. Proszę państwa, i mamy kolejnego gościa na naszej antenie, a jest nim pan Leszek Ochrymczuk, wójt gminy wiejskiej Żagań. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie wójcie, pana gmina też otrzymała pieniądze na projekty, które państwo składali do Polskiego Ładu. Proszę powiedzieć, na państwa terenie, u pana w gminie, co zostanie zrobione i ile pieniędzy udało się uzyskać?
No tak, niezmiernie się cieszymy, panie redaktorze, szanowni państwo, z faktu, że po raz kolejny udało nam się pozyskać środki, że nasze wnioski uzyskały aprobatę komisji przy ministerstwie, za co niezmiernie dziękujemy. My otrzymaliśmy pieniążki na 3 inwestycje, o 3 wnioskowaliśmy, więc mogę powiedzieć, że mamy bingo, z czego się niezmiernie cieszymy.
Komplet, tak?
I Są to inwestycje strategiczne z punktu widzenia mojej gminy. Mianowicie one dotyczą po pierwsze infrastruktury, ale również oświaty, szkolnictwa. Dostaliśmy pieniążki na budowę drogi łączącej miejscowość ościenną z taką największą naszą miejscowością Tomaszowo, w której mamy strefę gospodarczą, która ma duży potencjał właśnie gospodarczy, społeczny, rozwojowy, z czego niezmiernie się cieszymy. Kolejne środki w ramach drugiego zadania otrzymaliśmy na budowę i modernizację infrastruktury gospodarki odpadami. Mówiąc krótko, my tworzymy własny system odbioru, transportu śmieci i my chcemy z tym zadaniem ruszyć już w przyszłym roku. Zakupujemy śmieciarki, na które otrzymaliśmy pieniążki w pierwszym naborze Polskiego Ładu. Obecnie otrzymaliśmy pieniądze na stworzenie odpowiedniej infrastruktury pod to zadanie, z czego się niezmiernie cieszymy. No jest to pewna konsekwencja w naszym działaniu. I trzecie zadanie jest to poprawa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w naszej największej szkole podstawowej, w której mamy uczęszczających ponad 300 uczniów. I rzecz dotyczy po prostu podniesienia jakości, zmodernizowania placówki. Bardzo ważne zadanie.
Panie wójcie, a jaka łączna kwota uzyskanych pieniążków?
Naturalnie. Łączna kwota to jest 9,5 miliona złotych.
9,5 miliona złotych. Wcześniej rozmawiając z panem burmistrzem Barczakiem, z burmistrzem Gubina, pan burmistrz powiedział, że kwota akurat w ich przypadku 15,5 miliona złotych to około 20% budżetu gminy. Jak to u państwa wygląda, jeżeli chodzi o te procenty?
To znaczy, ja powiem tak, no te 9,5 miliona dla nas to jest bardzo duża, wręcz powiedziałbym, przepraszam za takie porównanie, ale kosmiczna kwota, ponieważ nasz budżet gminy to jest 50 milionów złotych, więc no to jest 1/5 praktycznie naszego budżetu.
Też 20%, tak.
Tak, i nie oszukujmy się, gdyby nie takie wsparcie w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych, funduszu inwestycji strategicznych, no mówiąc krótko, nie dźwignęlibyśmy z własnych środków tych zadań.
Panie wójcie, no, malkontenci mówią o tym, że samorządy podobno mają stracić jakieś pieniądze, czy tracą, bo podatek PIT jest mniejszy, ponieważ no, jest zmniejszany, prawda, przez rządzących, płacimy mniej tego podatku PIT, z drugiej strony to są niby te rekompensaty. Pan by to potwierdzał, czy te pieniądze wpływające z Polskiego Ładu są jednak większe i zdecydowanie, nie wiem, czy rekompensują, czy to jest dobre słowo, jakąś stratę?
To znaczy, panie redaktorze, ja powiem wprost, może to się komuś nie spodoba, prawda, ze słuchaczy, bądź z koledzy moi samorządowcy zanegują, ale mogę powiedzieć za moją gminę, ale też no, gdzieś tam poruszam się pomiędzy kolegami samorządowcami. To nieprawda. Po pierwsze, jeżeli chodzi o udział w PIT-cie od mieszkańca, moja gmina za ubiegły rok zanotowała rekord, jeżeli chodzi o wpływ do budżetu gminy z tego tytułu podatku. Także no kompletnie to takie twierdzenie niektórych samorządowców rozmija się z prawdą, z rzeczywistością. Po drugie, no płynące pieniądze, że tak powiem, bo to się dzieje już przecież od kilku lat, tak? Pieniążki rządowe w ramach różnego rodzaju wsparcia, różnych programów, ale koncentrując się na Polskim Ładzie, na Funduszu Inwestycji Strategicznych, czegoś takiego nigdy nie było. A jestem troszkę w samorządzie, byłem radnym w dwóch kadencjach, więc pamiętam te czasy, kiedy naprawdę nie było nawet, nie wiem, 10-20% takich środków, jakie obecnie otrzymujemy. Także ja miałbym propozycję dla tych wszystkich, którzy gdzieś troszeczkę może grymaszą. Trzeba się wziąć, przepraszam, ale chyba do roboty. Trzeba zaplanować pewne inwestycje, tak jak mój poprzednik, pan burmistrz przed chwilą powiedział, mówiąc, że ma już pomysł na kolejne nabory. Właśnie, tak trzeba działać, tak trzeba planować, wybiegać co najmniej kilka lat do przodu, a w zasadzie kilkanaście i wtedy naprawdę będzie dobrze.
Czyli myśleć perspektywicznie, myśleć do przodu, jak zarządzać gminą, jak najbardziej jest to, myślę, pożądane. Panie wójcie, to na koniec powiedzmy jeszcze, bo te trzy zadania, które będą teraz w realizacji za 9,5 miliona złotych, które państwo otrzymali, ale na pewno tych potrzeb jest więcej, przydałoby się kolejne pieniądze w kolejnych rozdaniach Polskiego Ładu. Co jeszcze potrzebuje u pana pańska gmina? No, co jest do poprawienia, co jest do zrobienia?
No, potrzeb jest wiele, naturalnie, tak jak pewnie w każdym samorządzie, ale ja chciałbym skoncentrować się tutaj przede wszystkim, no, oczywiście infrastruktura, w szerokim tego słowa znaczeniu, ale my będziemy koncentrować się przy kolejnych już naborach, podobnie jak gmina Gubin, na strefie, na tworzeniu tych jak najlepszych warunków dla potencjalnych inwestorów, na podniesieniu jakby znaczenia tych terenów inwestycyjnych, dozbrojeniu ich, skomunikowaniu z resztą gminy i wyjściem oczywiście z tą komunikacją, że tak powiem, w świat. Mamy ku temu sposobne okoliczności, więc będziemy, już czynimy to, ale chcemy zintensyfikować te działania, więc na pewno takie działania. Na pewno również mamy dużo, że tak powiem, jeszcze do nadrobienia, jeżeli chodzi o tą taką infrastrukturę w obrębie potrzeb mieszkańców, społeczną, kulturalną, więc na tym też chcielibyśmy się nad tym pochylić, bo to jest też bardzo ważny aspekt, tak? Mieszkańcy oczekują inwestycji w tym obszarze i oczywiście oświata, bo uważam, to jest bardzo ważne, nie oszukujmy się, oświata dociąża każdy budżet każdego samorządu, tak. I trzeba tu też bardzo mądrze, rozważnie postępować, inwestować po to, żeby rozwijać oświatę, rozwijać to szkolnictwo, tworzyć jak najlepsze warunki dla dzieci, uczniów, przedszkolaków również, co też czynimy, ale jeszcze wiele mamy tutaj do zrobienia.
Oświata to przecież inwestycja, tak się mówi, prawda, a nie przecież wydatek, jak co niektórzy prawda, określają. To na koniec jeszcze jedno zdanie, panie wójcie, bo wspomniał pan o tym, że te przychody z podatku PIT były bardzo duże, a to świadczy o tym, no, że społeczeństwo chyba, no, bogaci się, prawda, jest coraz lepiej.
Ależ oczywiście, no, jest naturalnym, panie redaktorze, że każdy z nas chciałby zarabiać godnie, jak najlepiej, za wykonywaną pracę. To jest logiczne. I tak się też dzieje. Oczywiście na pewno, no, ktoś powiedziałby, że zasługuje na więcej, chciałby więcej, wyższej pensji. To też jest zrozumiałe. Ale naprawdę nie jest źle. Uważam i powiem to raz jeszcze, widzimy po tych wpływach do budżetu gminy z udziału w PIT-cie, że naprawdę jest to budujące i naprawdę te pensje rosną, mieszkańcy mają zasobniejsze portfele. Jest naprawdę, uważam, właściwy kierunek, zdążamy we właściwym kierunku. Trzymajmy ten kurs, pracujmy i myślę, że będzie dobrze.
Trzymajmy ten kurs, pracujmy, to mówił do państwa pan Leszek Ochrymczuk, wójt gminy wiejskiej Żagań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, życzę miłego weekendu, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję jeszcze raz. Proszę państwa, a w tej chwili na naszej antenie witam naszego kolejnego gościa, a jest nim pan Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie rzeczniku, Gorzów Wielkopolski otrzymał 65 milionów złotych. To jest chyba ta kwota, która będzie wydawana przez samorząd miasta Gorzowa. Taką wnioskowało miasto Gorzów. Proszę powiedzieć zatem, na co te pieniądze zostaną wydane? No i rozumiem, że bardzo się przydadzą w obecnej sytuacji.
Duże pieniądze i ważne wydatki, dlatego że my te pieniądze przeznaczamy na te cele, które w mieście od dłuższego czasu były istotne. Przez chwilę obawialiśmy się, czy będziemy w stanie te inwestycje zrealizować. Pierwsza to jest obwodnica północna. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat, że my przygotowujemy się dokumentacyjnie do tego, żeby ta obwodnica została wpisana do strategii województwa, do wszystkich tych planów, które decydują o istocie komunikacyjnej tej północnej części miasta. To nam na pewno bardzo pomoże, bo te 35 milionów, które na ten cel zostanie przeznaczonych z naszego wniosku, który został zaakceptowany przez władze rządowe, spowoduje, że ona się staje dużo bardziej realna, że będziemy mogli realizować pierwszy etap tej obwodnicy. No i wtedy oczywiście jest nadzieja, że w krótkim, oczywiście jak na budowę tego typu, czasie będziemy mogli te inwestycje zrealizować. A druga bardzo ważna to jest przebudowa ulicy Kosynierów Gdyńskich. Ulica ważna, łącząca też gorzowskie osiedla i miejscowości podgorzowskie, czyli na przykład Chwalęcice. przejazd przez Kosyniorów Gdyńskich to jest takim dużym skrótem prowadzącym do centrum, więc dla nas to bardzo ważna inicjatywa. No, mieliśmy trochę obawy, co będzie z tą inwestycją i teraz też bardzo nas to cieszy, że możemy już planować jej realizację.
Dzięki tym pieniądzom, powiedzmy tak no, kolokwialnie, zwolnią się dla Państwa inne środki, które będzie można inwestować, przeznaczać na inne cele, prawda?
Tak, i to jest kolejna bardzo ważna dla nas sprawa, bo dzisiaj na przykład rozmawialiśmy o tym, mogliśmy ogłosić mieszkańcom dobrą wiadomość dotyczącą budżetu obywatelskiego. Dobrą dlatego, że przez jakiś czas były obawy co do tego, czy nie będziemy musieli budżetu obywatelskiego na rok 2022 zawiesić, a dzisiaj i przesunąć o rok. Natomiast już dzisiaj wiemy, że znajdą się pieniądze w budżecie na ten cel. Mieszkańcy bardzo się ucieszą. I między innymi też jakby to ta gwarancja dofinansowania naszych inwestycji daje nam pewne wytchnienie i taką stabilizację, jeśli chodzi o planowanie budżetu, więc to też z tego powodu jest dobra wiadomość.
A Państwo, gdy składali wniosek, jak patrzyli na to, że te pieniążki mogą wpłynąć do samorządu? Byli Państwo pewni, czy jednak były jakieś obawy, że no może tych pieniędzy jednak zabraknąć i nie pojawią się na te kluczowe inwestycje, bo to jest rzeczywiście bardzo duża kwota.
No, wątpliwości zawsze są, szczególnie w takiej sytuacji geopolitycznej, z jaką mamy do czynienia, bo i wojna na Ukrainie, ona też powoduje swoje koszty i skutki pandemii swoje zrobiły, więc no oczywiście, że nie byliśmy w 100% pewni. Natomiast oczywiście bardzo liczyliśmy na te pieniądze, bo to jest dla nas ważna inwestycja. Zresztą to już można powiedzieć, że to jest druga transza, a wcześniejsza, która zostanie przeznaczona też na ważne inwestycje w mieście, też nas bardzo cieszy, bo dzięki pieniądzom właśnie z Polskiego Ładu z pierwszej transzy będziemy budowali poradnię psychologiczno-pedagogiczną i internat, co z kolei jest ważnym wydarzeniem dla gorzowskiej oświaty, bo my dzięki temu będziemy mieli sytuację w szkołach średnich przede wszystkim bardzo ustabilizowaną, jeśli chodzi o miejsca w internacie, bo odblokujemy też, przenosząc poradnie z miejsca, w którym w tej chwili jest, tam będzie szansa na to, żeby znowu rozbudować miejsca w internacie przy ulicy Czereśniowej, a to powoduje, że uczniowie też z Podgorzowa chętniej korzystają z nauki w naszym mieście. Dla nas to jest inwestycja prorozwojowa dla miasta i dlatego też jest ważna.
Panie rzeczniku, to powiedzmy jeszcze na koniec, bo wiadomo, że no, będą kolejne edycje Polskiego Ładu i będzie można wnioskować zapewne o kolejne pieniądze. Tym bardziej, że za jakiś czas ruszy również w Polsce no, KPO, tak, który został zaakceptowany i te pieniądze w drugiej połowie roku powinny pojawić się jakaś część tych pieniędzy, a w Polsce będą one pewnie w ramach też Polskiego Ładu przyznawane. Takie kolejne inwestycje do wykonania, które Państwo sobie zakładają, na które te pieniądze no, chcieliby Państwo pozyskać. Cóż to takiego w Gorzowie będzie?
No, na pewno to są tematy związane z komunikacją, ze zbudową komunikacji w mieście, z poprawą tej infrastruktury. To są tematy związane z ekologią, z poprawą powietrza, ochrony środowiska w mieście. Mamy już tutaj różnego rodzaju projekty przygotowane. Cały czas też, jeśli by rzeczywiście na przykład dofinansowanie unijne znalazło się na ten cel, to myślimy o tym, żeby budować kolejną linię tramwajową w Gorzowie. No i przede wszystkim też rozbudowa terenów inwestycyjnych, to jest dla nas bardzo ważne i w tej chwili już widzimy, jak pozytywne skutki wywarło to, że wcześniej dostaliśmy też dofinansowanie na uzbrojenie terenu w Gorzowie przy ulicy Miłej i w tej chwili już funkcjonuje tam kilkanaście przedsiębiorstw. Właściwie wszystkie działki zostały sprzedane właśnie dzięki temu, że byliśmy do tego przygotowani. Także planów jest bardzo dużo i mam nadzieję, że będą zrealizowane.
Czyli rozwój Gorzowa Wielkopolskiego jak najbardziej dzięki również pieniądzom z Polskiego Ładu i oby tak dalej, bo to zawsze jest bardzo dobra, bardzo fajna perspektywa dla miasta, dla mieszkańców i dla całego oczywiście regionu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję jeszcze raz. Proszę państwa, a porozmawiamy w tej chwili z kolejnym samorządowcem, z panią wójt gminy Tuplice, panią Katarzyną Krąb. Słyszymy się już. Halo, halo.
Oczywiście się słyszymy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, pani wójt. Cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać właśnie o inwestycjach, które zostaną zrealizowane na terenie pani gminy, którą pani zarządza jako wójt oczywiście. Pani wójt, powiedzmy na początek, jakiej wysokości środki udało się pozyskać gminie w tym etapie Polskiego Ładu? Ile tych pieniążków spłynie do gminy Tuplice?
W tej chwili, jeśli chodzi o drugie rozdanie, dokładnie 9 600 000 zł, to są środki na dwa nasze projekty. Jeszcze wcześniej ponad 7 000 000 zł, więc jak łatwo policzyć, prawie 17 000 000 zł łącznie z tym pierwszym etapem. To dla nas bardzo duże pieniądze. Chyba nie muszę mówić, jak bardzo duże.
Duże pieniądze. Wszyscy samorządowcy to podkreślają dzisiaj rzeczywiście w programie. A procentowo do wielkości budżetu państwa, jakie to są środki, jeżeli chodzi, byśmy w procentach podawali?
W tej chwili mój roczny budżet to 24 000 000 zł, więc łatwo policzyć, że 10 000 000 zł, które teraz trafia do nas przy drugim rozdaniu, no to niewiele brakuje do połowy.
Tak.
Więc to są naprawdę ogromne środki, ogromne możliwości dla nas inwestycyjne.
Panie wójt, jakie inwestycje zostaną wykonane za te potężne pieniądze dla państwa?
Panie redaktorze, w tej chwili cieszymy się, że udało się akurat pozyskać na dwa bardzo duże strategiczne projekty. Jeden tak naprawdę jeszcze do niedawna, co mówiłam też na konferencji w środę u pana wojewody, jeden był jeszcze do niedawna w sferze marzeń, ale okazuje się, że są marzenia, które mogą się spełnić i to nawet w miarę szybko, bo jest to droga dojazdowa do dużego tuplickiego osiedla wraz z budową miejsc parkingowych. Niby nic specjalnego, ale dla nas to bardzo duży projekt. Mieszka tam bardzo dużo rodzin i zagospodarowanie terenu jest dla mnie priorytetem oraz naprawa tej drogi. Kolejny projekt związany z modernizacją naszych wodociągów, a tym samym z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w tych wodociągach. Rzecz, o której mówi się mało, ale tak naprawdę którą każdy samorządowiec gdzieś powinien mieć z tyłu głowy, bo wiadomo, jak wygląda sytuacja z gospodarką wodno-ściekową ciągle w naszym kraju, więc cieszymy się, że te większe pieniądze, bo 7 000 000 zł trafi akurat właśnie na kwestie wodociągowe.
Panie wójt, no, czyli to najważniejsze, jak rozumiem, dla państwa potrzeby inwestycyjne, na które te pieniążki zostały pozyskane. Wielu samorządowców mówi, że to jest program, jakiego rzeczywiście jeszcze nie było, przynajmniej za ich kadencji, od kiedy oni sprawują, prawda, swoje, kiedy są wójtami, kiedy są burmistrzami i właśnie tę funkcję sprawują. Czy tak rzeczywiście jest? Pani też by tak oceniła, że to jest taki przełomowy program? Polski Ład?
Jak najbardziej w pełni się pod tym podpisuję. Takich środków do tej pory nie było, tak dużych i tak, powiem, łatwych projektów. To też wspomniałam o tym na konferencji, że w końcu mamy program, za którym stoi człowiek, tak? Nie świadczy, nie decyduje o wygranej, o znalezieniu się na liście rankingowej liczba punktów, tylko po prostu rozmawiamy o swoich problemach, mówimy, na czym nam zależy i ktoś gdzieś tam z drugiej strony słucha i w ten sposób nakierowuje, gdzie warto byłoby, żeby te środki trafiły. No ale to nie byłoby możliwe, gdyby ludzie, którzy gdzieś tym zarządzają, nie byli z nami w terenie, a tak się dzieje w naszym przypadku, jeśli chodzi o pana wojewodę, który ciągle gdzieś jest obecny w naszych gminach. No i nie ma co ukrywać, mamy też bardzo duże wsparcie od pana ministra Szefernakera. I to powoduje, że te środki trafiają naprawdę do tych projektów, w które warto zainwestować.
Czyli trafiają w najpotrzebniejsze dla państwa miejsca, no które państwo przecież wskazują sami jako włodarze gmin. Panie wójcie, porozmawiajmy jeszcze o tym, jaka może być przyszłość również pani gminy. Ja o to chętnie pytam samorządowców, bo oni zawsze chętnie opowiadają o swoich potrzebach, czyli o tym, co by zrobili w kolejnych etapach Polskiego Ładu, bo takie przecież będą, Polski Ład będzie kontynuowany jako program. Takie najważniejsze potrzeby, inwestycje właśnie u pani w gminie, gdyby była możliwość pozyskania kolejnych pieniędzy, na co by pani stawiała? Co trzeba było zrobić w pierwszej kolejności?
apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dokładnie. Więc to prawda, że gdzieś tam otwierają się jakieś nowe pomysły na kolejne inwestycje. No myślę, że największą naszą bolączką są drogi, które przez wiele lat mocno zostały zaniedbane i przede wszystkim nad tym powinniśmy pracować. Ja mam tutaj taką główną drogę ulicy Mickiewicza, którą myślę, że jeżeli będziesz możliwość aplikowania o środki w ramach programu inwestycji strategicznych, który jest częścią Polskiego Ładu, to na pewno ten projekt złożymy do tego konkursu. Myślę też mocno o remoncie szkoły, chociaż tu już prowadzimy rozmowy. Złożyliśmy też wcześniej projekt z funduszy popegeerowskich, bo być może okaże się, że uda się z tych środków otrzymać wsparcie w tym zakresie. Ale myślę, że to takie dwie główne inwestycje, żeby ten główny ciąg drogi ulicy Mickiewicza w najbliższym czasie jeszcze przynajmniej postarać się o środki na realizację tej inwestycji. No i remont szkoły, bo to ważne, żeby nasze dzieciaki uczyły się w przyzwoitych, fajnych warunkach, takich naprawdę na miarę XXI wieku.
Czyli również edukacja, co oczywiste, no bo to przecież inwestycja, a nie wydatek, jak przecież to się określa. Inwestujmy w tę edukację, no bo to przecież nasza przyszłość naszych dzieci, wnuków, kolejnych pokoleń. To zupełnie naturalne. O tym też mówią samorządowcy, że rzeczywiście w tę edukację inwestują. Dobrze, musimy już kończyć naszą rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Krąb, pani wójt gminy Tuplice. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Tuplicę.
Pozdrawiam serdecznie również panią wójt i całe Tuplice pozdrawiamy, proszę państwa. A już za chwilę w naszym studiu tym razem kolejny samorządowiec, ale zanim porozmawiamy z panem Mirosławem Andrasiakiem, członkiem zarządu powiatu zielonogórskiego, chwila muzyki i za chwilę wracamy na antenę. Proszę państwa, witam serdecznie ponownie na antenie, a moim gościem jest pan Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
Panie Mirosławie, będziemy rozmawiać oczywiście o... Oj, coś nam tutaj zapiszczało. Będziemy rozmawiać o Polskim Ładzie, bo o tym dzisiaj temu jest poświęcony cały program. Państwo jako powiat zielonogórski również wnioskowali o pieniądze na swoje inwestycje. Proszę powiedzieć, udało się uzyskać te pieniądze?
Tak, udało się. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Składaliśmy 3 wnioski, na 2 wnioski dostaliśmy dofinansowanie. Składaliśmy na 2 drogi, jedną w Nowogrodzie Bobrzańskim i drugą drogę w gminie Sulechów na odcinku Krężowy Łęgowo-Klęsk. Na tą dostaliśmy drogę. Droga bardzo ważna, praktycznie od już kilkunastu lat pracujemy nad tym, żeby tą drogę wykonać. Znaczy cały powiat pracuje łącznie z mieszkańcami. I tak, dokumentację projektową wykonaliśmy w 2008 roku, co jakby świadczy o tym, że ta droga jest długo już oczekiwana przez mieszkańców, bo od 2008 roku po powstaniu dokumentacji udawało nam się robić krótkie odcinki, tak? Zrobiliśmy drogę od Krężu do Łęgowa, zrobiliśmy kawałek drogi... Coś zakłóca?
Czy dobrze wszystko słyszę? W porządku, nie, proszę mówić, wszystko w porządku.
Zrobiliśmy kawałek drogi w Łęgowie, ale brakowało tego zakończenia. Brakowało drogi w Łęgowie, brakowało drogi połączeniowej Łęgowo z Klęskiem i dostaliśmy. Dostaliśmy, łączna wartość inwestycji to jest ponad 10 milionów. Ponad, no prawie 11, bo to jest 10 milionów 800. I dofinansowanie jest 95%, czyli wkład własny powiatu zielonogórskiego będzie na poziomie 5%, czyli troszeczkę powyżej 500 000. No i myślę, że mieszkańcy tamtych regionów będą strasznie zadowoleni, dlatego że już rozpoczynamy pracę nad drogą od Krężu do Bukowa i tutaj dostaliśmy też dofinansowanie. I teraz ta droga, czyli cały region będzie bardzo ładnie skomunikowany drogowo. No, a przypomnijmy, że też to jest droga, która może teoretycznie być objazdem do lotniska w Babimosie. Jeżeli coś się stanie na drodze krajowej Sulechów-Poznań, to wtedy możemy ten objazd prowadzić.
Czyli ważna też droga strategicznie dla regionu, prawda? Bo doprowadza w tym momencie innymi drogami do pewnego miejsca, które też jest bardzo ważne, do którego dojeżdżają, prawda, mieszkańcy lubuskiego.
Tak, oczywiście, bo tym bardziej, że mieszkańcy od powiatu oczekują przede wszystkim dbałości o drogi, remonty tych dróg, prawda? Czyli tutaj no, udało nam się, jesteśmy bardzo, bardzo my zadowoleni, a mieszkańcy na pewno jeszcze bardziej.
Wspomniał pan o 95% dofinansowaniu, 5% tylko ze swojego budżetu. Zna pan takie programy, gdzie tak dużo pieniędzy uzyskuje się na inwestycje z zewnątrz?
Czy... Nie. Z poziomu gminy czy z poziomu powiatu chyba jeszcze nigdy nie było takich programów, żeby takie dofinansowanie pozyskać. Oprócz oczywiście społecznych, małych, miękkich projektów, tam troszeczkę inaczej jest. Natomiast te inwestycyjne, duże...
Infrastrukturalne to są jednak inne projekty, prawda? Tutaj inaczej to wygląda. Powiedzmy jeszcze o tym, pamięta pan, kiedy te drogi były wcześniej odnawiane, remontowane?
No wie pan, no, tak jak tutaj podałem przykład, dokumentacja projektowa w 2008, czyli jakby zabiegi mieszkańców, to możemy szacować na rok 2000, tak? Mhm. I proszę zobaczyć, że mija 20 lat, a dopiero jesteśmy w stanie wyremontować tą drogę, a takich dróg mamy dużo. To każda gmina, każdy powiat, mamy ich, no...
Czyli stan dróg ten jest głównym problemem w powiecie zielonogórskim, w którym państwo się zmagają?
Tak, no powiedzmy szczerze, że to nie jest tylko problem naszego powiatu, czy powiedzmy poszczególnych gmin, bo to wszyscy mamy ten problem, bo dobrze skomunikowany region od razu powoduje to, że powstają inwestycje, powstają, nie wiem, zakłady produkcyjne, ludzie się mogą przemieszczać, dojeżdżać do pracy, autobusy jeżdżą, a jak mamy takie miejsca, gdzie ludzie by poszli do pracy, ale autobus nie dojeżdża, bo jest zły stan drogi, no to mamy koło zamknięte, tak? Dzieci do szkół, rodzice do pracy, a nie ma jak dojechać. Czyli no, bardzo ważny temat.
Samorządowcy, z którymi dzisiaj udało nam się porozmawiać, mówili też o tym bardzo często, że część tych pieniędzy akurat w ich gminach będzie przeznaczonych na inwestycje związane z oświatą, z edukacją. A jak to u państwa wygląda? Bo wiem, że takiego wniosku nie było akurat teraz, jeżeli chodzi o tą oświatę w powiecie zielonogórskim.
Tak, nie było, ale przypomnijmy sobie, że niedawno rozmawialiśmy na temat rehabilitacji w Sulechowie, czyli powiat ma też szpital, ma rehabilitację. Udało nam się też pozyskać ponad 9 milionów. Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Mam nadzieję, że rozstrzygniemy przetarg i te prace ruszą. Natomiast w tym naborze na możliwość trzech wniosków złożyliśmy dwie drogi. Na jedną dostaliśmy, tak jak mówiłem, i złożyliśmy drugi projekt na poprawę życia mieszkańców w DPS-ie Trzebiechów.
Bo... To ważna inwestycja.
Tak,
też.
Bo to są też jakby zakres działalności powiatu. I tutaj w domu w Trzebiechowie opieki społecznej mieszka 105 pensjonariuszy. Tak? Czyli osoby starszych, schorowanych, o których dbamy, bo taka jest nasza rola. I tam stan kanalizacji sieci wodno-kanalizacyjnej był w opłakanym stanie, bo to lata już, no nie powiem 20, ale to stara bardzo instalacja, która cały czas nam pękała, przeciekała, zalewała pomieszczenia i złożyliśmy taki wniosek. Łączna wartość inwestycji na 4 300 000, dostaliśmy dofinansowanie 3 700, czyli 15% będziemy musieli wnieść wkładu własnego, ale to dalej jest tylko, można powiedzieć, ale to jest tylko 655 tysięcy i będziemy w stanie to zrobić. Czyli wymienimy całą instalację wodno-kanalizacyjną, ale jak to w domu, przy wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej pojawiają się tak. Potem trzeba wyremontować ściany, potem trzeba łazienki, potem trzeba krany, potem trzeba podłogę, potem trzeba ściany, a wszystko jest zabytkiem.
Niestety taka jest kolej rzeczy przy tych remontach, prawda? Szczególnie starszych obiektów.
Tak, dokładnie. Dokładnie. I tutaj jakby utrudnieniem tego wszystkiego jest to jest obiekt zabytkowy, czyli na wszystkie prace musimy mieć zgodę konserwatora i tutaj mamy te zgody. Prace będą pod okiem konserwatora, żebyśmy te pomieszczenia odnowili tak, żeby komponowały się w całość, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. A pani dyrektor przeszczęśliwa, że wreszcie spadną kłopoty, cały czas remontów.
Po wielu latach zostanie odnowiony zatem ten ośrodek. To jeszcze tak wyjdźmy w przyszłość może myślami, bo będą kolejne etapy, tak jak już rozmawiałem wcześniej z samorządowcami Polskiego Ładu, Krajowy Plan Odbudowy wejdzie też w życie w drugiej połowie roku. Wszyscy mają nadzieję, że te pieniądze się pojawią wreszcie w Polsce. Będzie można składać na pewno wnioski o nowe, na realizację nowych inwestycji. Czy już dzisiaj powiat zielonogórski przymierza się do takich kolejnych zadań? Wiedzą państwo, co już chcieliby zrobić?
Do tej pory stosowaliśmy taką taktykę, że tak to nazwę, że składamy dwa wnioski drogowe i jedno zadanie niekoniecznie drogowe, tylko wymagające jakby innych remontów, tak? Czyli to mogą być placówki oświatowe, szpital, tak jak mówiłem, dom opieki społecznej, DPS-y nasze. I tu zostawiamy troszeczkę wolną rękę, natomiast już teraz, bo też składaliśmy wniosek, my jako lider Związku Powiatów Polskich na temat budowy instalacji fotowoltaicznej. Niestety nie dostaliśmy tych pieniędzy, ale bardzo mocno tutaj pracujemy nad tym, żeby iść w kierunku oszczędzania energii. I myślimy, że taka furtka gdzieś będzie, czy jakby program, podprogram w Polskim Ładzie, który pozwoli nam zaoszczędzić pieniążki na energię. Tak?
Zdecydowanie. No, kolejny etap związany z Krajowym Planem Odbudowy, gdzie będą pieniądze właśnie na tego typu inwestycje, zielone inwestycje, o tym się mówi.
Tak, zielone inwestycje, one muszą być. To jakby rynek czy gospodarka na nas to wymusza, a no, trzeba podkreślić, że są obiekty, które całodobowo wykorzystują energię, ale są też takie obiekty, na przykład szkoły, tak, gdzie my mówimy, że nasze sieci energetyczne nie przenoszą nadmiaru energii przy takiej pogodzie, ale na przykład szkoła pracuje wtedy, gdy świeci słońce, prawda? Czyli większość tej energii zużyje na bieżące potrzeby, odda tam minimalnie, prawda? To w tym kierunku musimy iść i na pewno będziemy uważnie śledzili, mamy pomysły, będziemy czekali na
postulat. Wzrosły koszty utrzymania, ogrzewania, koszty energii państwa jednostek?
Tak, wszystkie.
Znacznie?
Znacznie. Tam, gdzie jedynym przykładem, gdzie bardzo mocno się bronimy od kosztów energii, to jest budynek starostwa w Zielonej Górze, gdzie mamy instalację fotowoltaiczną i to ładnie pracuje. Muszę się przyznać, że tutaj mamy minimalny wzrost kosztów. Energię mamy cieplną zakładu z Zielonej Góry, natomiast energią elektryczną bardzo ładnie sobie gospodarujemy. Natomiast tam, gdzie nie ma tych nowoczesnych rozwiązań, to ceny energii bardzo wzrosły. Mimo nawet tego, że rząd wprowadził ten program, powiedzmy, dofinansowania tych obiektów, które pełnią rolę obiektów edukacyjnych, szpitali, ale i tak mamy wzrost. Natomiast w momencie, jak przejdziemy na energię taką wolnorynkową, to te wzrosty sięgają sześciokrotnie, siedmiokrotnie. To jest bardzo dużo.
To rzeczywiście bardzo dużo.
Musimy już teraz myśleć, jak najlepiej do zimy. Jeżeli nie do zimy tej, to następnej już wspomóc energią zieloną tak naprawdę najlepiej. Tak?
Energią ze słońca, bo ta jest chyba... No... Właściwie wszędzie trzeba założyć panele i można czerpać.
Tak, energię ze słońca, ale pamiętajmy, że mamy też pompy ciepła, które potrafią ładnie pracować. Jeżeli zespolimy pompy ciepła z energią ze słońca, no to będą efekty tego na pewno.
I oby te efekty były, oby udało się zrealizować kolejne inwestycje w powiecie zielonogórskim. Moim gościem był Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu zielonogórskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy również bardzo serdecznie, proszę Państwa. I to już wszyscy goście, których zaprosiliśmy do dzisiejszego programu. To był program Samorządne Lubuskie. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.